klerycy diecezji kaliskiej zapraszają na audycję pod tytułem Dar i Tajemnica. Zapraszamy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w kolejnej już audycji seminaryjnej z cyklu Dar i Tajemnica, której to odcinek w tym miesiącu nosi tytuł Na progu. Na progu Wielkiego Postu, na progu ferii, w których jesteśmy trakcie. Cieszymy się, że możemy się z Wami podzielić tym, co u nas się dzieje, tym, że możemy z Wami być, niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w drodze, czy może między codziennymi obowiązkami. Chcemy, żeby ten czas był chwilą zatrzymania, spotkania z Bogiem, Kościołem i z życiem, które dzieje się naprawdę. W seminarium często mówimy o powołaniu, ale powołanie to nie jest tylko hasło, to jest droga. Czasem cicha, czasem pełna pytań, a czasem po prostu zwyczajna, jak codzienność, którą Pan Bóg cierpliwie przemienia. I właśnie o takiej naszej drodze chcemy dziś opowiedzieć. W tym odcinku posłuchamy trzech głosów i trzech perspektyw. Będzie o spotkaniu, o rozeznawaniu powołania, o wspólnocie, o radości i wreszcie o czasie, który Kościół daje nam na nawrócenie i odnowę serca. Nasi goście opowiedzą o ostatnich wydarzeniach i o tym, co wnoszą w seminaryjne życie. Ale mamy nadzieję, że to, co usłyszycie, zostanie też z Wami, bo przecież każdy z nas w swoim miejscu jest zaproszony do tego, żeby iść bliżej Boga i odpowiadać na dobro, które On wkłada w nasze serca. Chciałbym przywitać naszych dzisiejszych gości. Jest z nami kleryk Michał, rok trzeci.
Szczęść Boże.
Kleryk Franek, również rok trzeci.
Szczęść Boże.
I kleryk Jakub, rok czwarty.
Witam serdecznie.
Sprawa powołań kapłańskich, zakonnych dla ludzi Kościoła, ale ogólnie dla ludzi wierzących jest bardzo ważna. I właśnie w ten weekend odbyła się kongregacja powołaniowa, kiedy to zjechali się na nią ludzie odpowiedzialni za duszpasterstwa powołań, ale także klerycy i część naszej wspólnoty mogła w tej kongregacji uczestniczyć. Chciałbym Ciebie, Jakubie, zapytać, jakie ważne zagadnienia zostały w tym roku na tej kongregacji poruszone i jak ta kongregacja w ogóle przebiegała?
Kongregacja odbywa się co roku i gromadzi właśnie duszpasterzy powołań z różnych diecezji, ale też ze zgromadzeń zakonnych. W zdecydowanej większości rzeczywiście są to osoby związane ze zgromadzeniami zakonnymi. To są takie osoby, które zajmują się pomocą osobom, które rozeznają powołanie. Myślą, że właśnie Pan Bóg je powołuje i to oczywiście trzeba poddać rozeznaniu i własnemu i rozeznaniu Kościoła. Te osoby są właśnie wydelegowane ze swoich zgromadzeń czy z diecezji do tego, aby pomagać takim osobom. Co roku na takiej kongregacji podejmowane są jakieś zagadnienia związane z powołaniami, które mają pomóc duszpasterzom w trafieniu do młodych, ale też w zrozumieniu młodych. Duszpasterze to są osoby w różnym wieku, niektórzy mają około 30-40 lat, natomiast dzisiaj my widzimy, jak bardzo szybko zmienia się świat i młodzi to już jest zupełnie, można powiedzieć kolokwialnie, inny kosmos, do którego także w kwestii powołań należy trafić. W tym roku tematem przewodnim była rodzina. Nie jest tajemnicą, że każdy z powołanych wywodzi się z jakiejś rodziny. To są różne rodziny. My sami jako klerycy z różnych rodzin pochodzimy, pod każdym względem różnych. I teraz właśnie duszpasterze zastanawiali się nad tym w czasie spotkań z psychologami, z rodzinami właśnie, z tymi, którzy są rodzicami osób powołanych, ale także z tymi, którzy zajmują się na co dzień duszpasterstwem rodzin, którzy znają problemy współczesnej młodzieży też w kwestii rodzin, podejmowali właśnie temat tego, jak zajmować się duszpasterstwem powołań w kontekście rodziny, jak trafiać do młodych, wyciągniętych z tych środowisk, ze środowisk rodzinnych, takich, jakimi one są. Więc ten temat w tym roku był właśnie podejmowany w Pietrarach Śląskich w czasie tej kongregacji powołaniowej.
Bardzo dziękuję Ci, Kuba. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, dlatego że 13 lutego obchodziliśmy setną rocznicę śmierci wielkiego prymasa, kardynała Dalbora. I chciałbym Ciebie zapytać, jak wyglądały obchody tych uroczystości, wszak ten prymas łączy diecezję kaliską z archidiecezją gnieźnieńską i z archidiecezją poznańską. I jakbyś jeszcze mógł nam powiedzieć coś o życiu tego wielkiego prymasa.
Prymas Edmund Dalbor to była postać nieprzeciętna i rzeczywiście łącząca obecne tereny archidiecezji poznańskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji kaliskiej, dlatego że rodził się właśnie w Ostrowie Wielkopolskim, który obecnie znajduje się na terenie diecezji kaliskiej. Potem został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim i metropolitą tej metropolii. Po swoich studiach, które również odbywał w Poznaniu i w Gnieźnie jako kleryk, choć nie było to takie łatwe, jego posługiwanie na tronie prymasowskim przypadało na trudne lata odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Został bowiem prymasem w 1915 roku, czyli w okresie już I wojny światowej. Bardzo ważne było dla niego to zadanie konsolidacji trzech zaborów, potem w jeden organizm państwowy, także pod względem administracji kościelnej, odbudowywania struktur episkopatu. I bardzo ważne było też to, że należało rozegrać sprawę przynależności tytułu prymasowskiego, bowiem wtedy zajmowano się tym zagadnieniem, czy tytuł prymasowski powinien być związany, tak jak to było przez wtedy ostatnie 500 lat, z archidiecezją gnieźnieńską, czy jednak, jak parł tutaj ówczesny nuncjusz apostolski, a późniejszy papież Pius XI, Achille Ratti, ówczesny nuncjusz, właśnie czy powinien być związany ze stolicą państwa, czyli z Warszawą. Tutaj obronną ręką wyszło rzeczywiście Gniezno i prymas Dalbor ten tytuł obronił dla Gniezna, wykazał jego historyczne znaczenie dla archidiecezji gnieźnieńskiej. To jest prymas, który nie był długo prymasem, zaledwie niecałe 11 lat. Dodatkowo umarł bardzo młodo, w wieku 56 lat, ale łączy te nasze trzy diecezje, więc obchody tej setnej rocznicy były bardzo ważne. Odbywały się one właśnie w Gnieźnie. W przeddzień rocznicy śmierci, gdzie odbyła się najpierw konferencja naukowa w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a potem msza święta, która zgromadziła biskupów obu metropolii, i gnieźnieńskiej, i poznańskiej. Potem w piątek, w sam dzień, w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce analogicznie również konferencja naukowa i msza święta. Natomiast w niedzielę po tej rocznicy msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa seniora Stanisława Gądeckiego odbywała się w katedrze poznańskiej. Prymas Dalbor oczywiście spoczywa zgodnie ze swoją wolą jako pierwszy prymas po zaborach w archikatedrze gnieźnieńskiej Bazylice Prymasowskiej.
Bardzo dziękuję Ci, Kuba, za to przybliżenie nam sylwetki, postaci tego wielkiego prymasa Edmunda Dalbora. W weekend tuż po zakończonej sesji duża część naszej wspólnoty rozjechała się na różne wydarzenia. Jakub opowiedział nam o tych bardziej intelektualnych, bardziej historycznych. Z kolei chciałbym Ciebie, Franciszku, prosić, abyś nam opowiedział o tych wydarzeniach sportowych, w których braliście udział i ogólnie o tym, jak sport obecny jest w naszym domu.
W ubiegły weekend razem z naszą drużyną piłkarską pojechaliśmy do Pelplina. Tam odbywały się 18. ogólnopolskie mistrzostwa wyższych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych w piłkę nożną halową. Nasza drużyna składała się z 10 kleryków z wszystkich naszych czterech diecezji. Pojechał z nami też ksiądz wicerektor Paweł, przełożony bydgoski. To było bardzo dobre doświadczenie ze względu na to, że po długim czasie spędzonym na nauce i na siedzeniu w miejscu i na też stresie, który się z tym wiąże, mogliśmy się trochę rozładować poprzez sport zespołowy i poprzez taką braterską rywalizację. Jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia, może nie będę tutaj rozwijał tego tematu, bo nie ma specjalnie o czym mówić. Natomiast gratulujemy naszym braciom ze zgromadzenia Misjonarze Świętej Rodziny, którzy zdobyli pierwsze miejsce, oraz Franciszkanom Konwentualnym z Krakowa, którzy zajęli miejsce drugie. Na trzecim miejscu organizatorzy WSD Pelplin. Sport jest bardzo ważny z tego powodu, że różne rzeczy, które się dzieją, po prostu kumulują bardzo dużo emocji. Sport jest bardzo dobrą metodą na to, żeby rozładować różne napięcia, które po prostu w czasie sesji, czy poza sesją również narastają, różne stresy, różne zmęczenia, sprawy prywatne, które wymagają po prostu jakiegoś rozbiegania i wypocenia czasem. To jest jedna rzecz, w których sport pomaga, a po drugie to też jest bardzo wspólnototwórcza rzecz. Kiedy możemy razem jako zespół pojechać i razem wygrać albo razem przegrać, to też pomaga tworzyć więzi. Takie doświadczenie mieliśmy właśnie też w Pelplinie. Mimo, że no, nie poszło nam zbyt dobrze, to organizatorzy stworzyli tam taką atmosferę, że dobrze nam tam było. Dobrze nam tam było porozmawiać z innymi klerykami, z innych diecezji, z innych seminariów. Także ten sport oprócz okazji do rywalizacji stanowił dla nas też po prostu okazję do spotkania i do wymiany doświadczeń. Także z jednej strony mogliśmy się zmęczyć razem i wspólnie wyładować trochę emocji, a po drugie zbudować też coś między nami, jakieś więzi, braterstwo. To też jest możliwe i to jest też bardzo dobry środek duszpasterski, okazuje się, do tego, żeby ludzi między sobą jakoś połączyć.
Bardzo dziękuję Ci, Franek, za tą refleksję nad tym, jak od tej sportowej strony dla naszej wspólnoty ten weekend wyglądał. Ja tylko dodam jeszcze ze swojej strony, że w naszym domu odbywają się różne zawody sportowe, na przykład w tenisa stołowego lub w szachy, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. W kościele okres Wielkiego Postu, rozpoczął się on środą popielcową i chciałbym Ciebie zapytać, Michale, właśnie o ten czas Wielkiego Postu. Też chciałbym Ci zadać pytanie, jaki jeszcze jest akcent, który ten Wielki Post rozpoczyna?
Czas Wielkiego Postu to jest czas oczywiście pokuty i nawrócenia, czego wymową jest posypanie głów popiołem, popiół symbol pokuty już od starożytności, co mamy choćby w Starym Testamencie, liczne świadectwa, ale też bardzo ważny akcent, trochę zapomniany u nas w polskim kościele, w kościele w Polsce, to jest akcent chrzcielny, akcent katechumenalny, czyli akcent przygotowania do Chrztu Świętego. Oczywiście już większość z nas, pewnie którzy słuchamy, jesteśmy ochrzczeni, natomiast właśnie czas Wielkiego Postu to jest czas przygotowania się do przyjęcia sakramentu chrztu przez dorosłych, którzy są katechumenami, czyli właśnie są dorosłymi, którzy przygotowują się do przyjęcia chrztu w sposób taki świadomy. Ten proces trwa wiele lat, a czas Wielkiego Postu jest takim czasem ostatniej prostej, gdzie najwięcej się dzieje, najwięcej się dokonuje, a dla nas to jest też ważny czas pod względem chrzcielnym, ponieważ to jest czas, kiedy my sobie przypominamy o tym, że właśnie też jesteśmy ochrzczeni, że mamy tę godność, czego największym takim dowodem jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, które się dokonuje w noc paschalną, w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. Uroczyście odnawiamy przymierze chrztu i właśnie ten czas pokuty i czas nawrócenia właśnie ma nas przygotować do tego, żeby odnowić przymierze chrztu, żeby jeszcze ściślej się zjednoczyć z Chrystusem Zmartwychwstałym, w którego jesteśmy wszczepieni mocą sakramentu chrztu. I tutaj pojawia się kolejny taki akcent związany z Wielkim Postem i Wigilią Paschalną, który może jest troszeczkę zapomniany, pojawia się gdzieniegdzie w uroczystych celebracjach liturgicznych. Jakbyśmy wzięli na przykład liturgię, która się dzieje, wydarzy w niedzielę na Watykanie, to na pewno to będzie. I w wielu, myślę, kościołach czy katedrach też to jest. Czyli procesja wejścia, początek mszy świętej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczyna się uroczystą litanią do wszystkich świętych. Przyzywa się wstawiennictwa wszystkich świętych, aby pomagali nam w czasie pokuty i nawrócenia. I te litania też wybrzmią po raz kolejny w noc paschalną. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej znowu usłyszymy, będziemy śpiewać, będziemy przyzywać orędownictwa wszystkich świętych, aby właśnie dopomogli nam trwać w przymierzu chrztu, trwać w zjednoczeniu z Chrystusem, być wszczepionym z Chrystusem. A chrzest jest tym, co zmienia w ogóle naszą całą perspektywę życiową. To jest tak, jakby przed chrztem życie to jest życie gąsienicy, jak mamy motyla. Najpierw motyl jest gąsienicą. I tak właśnie też wygląda to życie człowieka przed chrztem, a chrzest sprawia, że człowiek, który żyje w Chrystusie, staje się tym motylem. Życie staje się piękne, ma zupełnie inny wymiar. Można patrzeć z zupełnie innej perspektywy na cały świat, na całe stworzenie. I tym właśnie jest chrzest. I ten czas Wielkiego Postu też jest takim czasem, który nam o tym przypomina. A w tym roku mamy też taką szczególną okazję, ponieważ mamy 3 cykle czytań. Co 3 lata powtarzają się czytania niedzielne. I w tym roku mamy właśnie te czytania w niedzielę, które słyszą katechumeni, którzy się przygotowują do Chrztu Świętego. I my, którzy odnawiamy to przymierze, też słyszymy te same właśnie fragmenty z Ewangelii. Usłyszymy fragment z Ewangelii o Samarytance, o niewidomym od urodzenia i o wskrzeniu Łazarza. I właśnie zobaczymy, że Chrystus jest wodą żywą, że Chrystus jest tym, który daje światło i Chrystus jest tym, który daje nowe życie.
Chciałbym Ci, Michał, zadać jeszcze takie pytanie praktyczne. Jak dobrze przeżyć Wielki Post? Jak się przygotować do tych świąt Wielkiej Nocy?
Kościół tradycyjnie daje nam takie 3 filary, czyli post, modlitwa i jałmużna. Modlitwa, no to jest może coś takiego bardziej oczywistego, ale no chodzi o to, żeby też w tym czasie Wielkiego Postu jakoś szczególnie właśnie bardziej odnaleźć czas dla Pana Boga. I tutaj formy modlitwy są jak najbardziej dowolne, chociaż też Słowo Boże, które jest na każdy dzień właśnie szczególne, może stanowić bardzo dobrą inspirację. Post to jest coś, co sobie odmawiamy. Mogą to być słodycze, ale wcale nie muszą. Może to być też coś, z czego po prostu dobrowolnie zrezygnujemy. Czy to, nie wiem, przeglądanie informacji w telefonie, czy powiedzmy też jakieś zachowanie milczenia, kiedy przychodzi nam, żeby kogoś chcemy obgadać, na przykład sąsiada czy sąsiadkę. To też jest jakaś forma postu. Z kolei jałmużna to jest właśnie to, że to, co sobie odmawiamy, czy jakiś czas, czy jakieś pieniądze, jakieś środki, które mamy zgromadzone, poświęcamy właśnie na miłosierdzie. Czyli przeznaczamy na ubogich, czy przeznaczamy właśnie na tego, komu może ktoś mało poświęca czasu. Więc to są takie 3 bardzo praktyczne metody, które służą właśnie ku temu, żeby dobrze przygotować się na święta paschalne.
Bardzo dziękuję Ci, Michał, za to podzielenie się tymi praktycznymi metodami na dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu, ale też za tą taką garść informacji na temat ogólnie Wielkiego Postu, też w tej takiej chrzcielnej perspektywie. I życzę tego sobie i Wam, drodzy słuchacze, abyśmy w tym Wielkim Poście przypominali sobie cały czas, że wraz z momentem przyjęcia sakramentu chrztu cały czas jesteśmy tymi pięknymi motylami. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania w audycji Dar i Tajemnica. Dziękujemy, że byliście z Wami, za uwagę, za wspólny czas. i za to, że chcecie słuchać o rzeczach, które nie zawsze mieszczą się w pośpiechu dnia. To, co usłyszeliśmy, może mieć różne odcienie. Raz bardziej wydarzeniowe, raz bardziej codzienne, a raz bardziej wewnętrzne, ale łączy je jedno. Pan Bóg działa w konkretnym życiu, w spotkaniach, w rozmowach, w radości wspólnoty, w wysiłku, w pamięci o ważnych postaciach i wydarzeniach, a także w tym cichym zmaganiu, kiedy człowiek chce być lepszy i chce być bliżej Boga. Jeśli coś z dzisiejszej audycji zostawiło w was myśl, pytanie albo poruszenie, warto to zatrzymać. Czasem jedno zdanie potrafi wrócić po kilku dniach i stać się początkiem czegoś dobrego. Życzymy wam dobrego czasu, takiego, w którym jest modlitwa i praca, zwyczajne dobro, które buduje dzień. Życzymy dobrego, głębokiego czasu Wielkiego Postu i do usłyszenia w kolejnej audycji, którą to zawsze można odsłuchać w każdy czwarty czwartek miesiąca o godzinie 20:10 na antenie Radia Rodzina. Do usłyszenia z Panem Bogiem.